Gościem Poranka Wnet jest Władimir Ponomariew, człowiek, który zna rosyjską politykę od podszewki, od wielu lat. Pan ambasador pierwszego Kongresu Deputowanych Ludowych, który miał miejsce 6 listopada w Warszawie. Założycielski kongres wybranych w wyborach demokratycznych polityków rosyjskich, którzy mieszkają poza Rosją. Jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Rzadko się zdarza, żeby w tym studiu, na tym miejscu, na którym siedzi teraz, jak do pana się zwracać? Pan ambasador, pan profesor, w którym siedzi pan...
Pan profesor to lepiej.
Profesor fizyki, czyli ten, czyli człowiek, który potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat ma środek, ma czy go nie ma?
Ma.
Ale tym środkiem wszechświata nie jest Kreml, a pan...
O, właśnie.
A pan, bo powiedziałem, że rzadko Rosjanin, do tego Rosjanin, który zna Kreml, chodził po tych kremlowskich korytarzach, widział i urzędników, i pokoje, ale też pełnił funkcję wiceministra budownictwa w rządzie Kasjanowa, z tego, co pamiętam, w pierwszym rządzie Putina, kiedy Putin jeszcze nie był prezydentem, a prezydentem był Borys Jelcyn. To był ten pierwszy krok Jelcyna ku władzy. Nie, Putina ku władzy. Putina. I kim jest Władimir Putin?
No, sądzę, wtedy to nie było tak jasne, ale teraz my widzimy, że jego kariera zaczęła się od wicemerstwa Sankt-Peterburgu i już wtedy tak naprawdę dla mnie on był bandziorem. I tylko lata i to wszystko pogłębiało się. I w związku z tym my mamy z jednej strony reżim autorytarny, z drugiej strony reżim totalitarny, ala faszystowski, a z trzeciej strony po prostu kierują bandziory. Bo jego najbliżsi przyjaciele ze czasów Sankt-Peterburgu teraz są przy władzy.
Bandziory, to widać po tym, co reżim Putina robi na Ukrainie, ale czy władza w Rosji jest teraz monolitem? Czy Putin może mieć jakichś przeciwników wewnątrz obozu władzy?
No, i tak, i nie. I tak, i nie. Oczywiście on wybierał tych swoich ludzi, swoich tak zwanych przyjaciół. Znajdywał na każdego, który obok niego jest, różne haczyki, żeby można było robić ich podporządkowanym tej władzy. Ale z drugiej strony większość jednych ludzi, jak i na całym świecie, są ludzie normalne. To znaczy chcą dobrobytu, chcą spokoju, chcą jeździć po całym świecie. W związku z tym jestem przekonany, że tam są różne poglądy, tylko nikt tego nie pokazuje teraz. Ten Putin jako wierzcholek tej całej władzy, on cementuje tą władzę. I póki jest Putin, sądzę, że liczyć na to, że ktoś odważy się otwarcie powiedzieć nie, to nie można. Natomiast jeżeli z jakichś powodów odejdzie Putin, to cała władza zacznie miękczyć, będzie bardziej miękka, bardziej podatna i wtedy można liczyć na określone zmiany w rządzeniu.
Ale z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, Putin nigdzie się nie wybiera. Jego władza w Rosji jest władzą mocną, władzą dyktatorską, władzą, jak pan powiedział, totalitarną.
Proszę pana, zawsze jest tak, że długo nic się nie dzieje, ale w pewnym momencie zmęczenie zaczyna działać. Na razie jeszcze nie widać, jak działają te sankcje. Na razie люди нават в оточении Путіна не відчувають, що знайдуючи на кровенді поражки мілітарної, і в зв'язку з тим вони не мають бочців, щоб ризикувати своїм життям, майонтким і так далі, і так далі. Але з часом і тут дуже важливо вже, чим є, по-перше, Україна, її відвага, меншення і одночасні здольність до оборони свого краю. І по-перше, цілого сполученства європейського і міжнародного, цілої європейської цивілізації, то створює можливості до зміни того устрою. Очевидно, я не вірю в те, що то може бути при допомозі покойових акцій, бальоніків, білих пасемок, виходження на марші, мітинги. Напевно, треба бенджі уживочили або грозьби тищили. Єжелі еліти путіновські бендом чуч, що здолу підході фаля вальчонцих людей, то втеди може бути лончення гури і долу.
Але тей фалі не видать. Вигляда на то, що та пропаганда кремлівська діяла на społeczeństwo російське, що społeczeństwo російське в своїм mogę się mylić, rosyjskie w swojej większości popiera wojnę na Ukrainie.
Proszę pana, według wierzyć tak bezpośrednio analizom socjologicznym nie bardzo można, bo ludzie oczywiście boją się. Niech pan sobie wyobrazi 450 tysięcy wewnętrznej armii. То є ольбжима сила. В'язнення, лагери і так далі, меншення тих людей в тих лаграх, то, очевидно, стважає бойцями тхужовству, страху. Але, якщо так направда попачити на структуру сполученства і мислення сполученства російського, то я б повідав так, що мені вінці 20% люди активні не попирають Путіна, мені вінці тілі само 15-20% активні попираю Путіна, а решта 60% сполученства са умірні. Лічить НАТО на них треба.
Ми повідділишми росіяні, але ми з паном професором позналіщми ще в часі першого форум вольних народів Росії в Варшаві. Вольні народи, то са те народи, які чують свою тошшамость. Бур'ячі, татарі, тих народів są dziesiątki na terenie Federacji Rosyjskiej. Przesłaniem tego forum teraz będzie kolejna jego edycja, będzie w Brukseli. Tam bardzo aktywny jest Ilja Ponomariew, czyli syn pana profesora, jest jednym z liderów. Czy jest możliwy taki rozpad Rosji od środka? Czy jest możliwy podział Rosji?
Очевидно, що є така можливість. Але головним нуртом зараз є, головним нуртом проблем Путіна і влади путіновської. Єжелі удаще змінити цей режим, оджучити його, знищити цей режим, і єжелі прийде режим нормальний, демократичний, опартий на праві, то втеди є можливість зробити з всіх народів Росії народи вольні. Але наразі...
Тільки, пані професорі, то трохи як... Чи в ogóle існує таке правдоподобенство, що то ще удасться зробити?
Proszę pana, jestem fizykiem. I to jest bardzo ważne.
Ja czuję, że źle zadaję pytania o możliwość. Wszystko jest możliwe, prawdopodobne, jest prawdopodobne. Ale czy to się stanie w takim razie? Kiedy to się stanie, panie? Kiedy to się stanie?
To zależy od nie tylko od sytuacji. To zależy od wszystkich sił międzynarodowych i może tu bardzo ważną rolę będzie odgrywała właśnie Polska, od opozycji rosyjskiej, która zacznie nareszcie walczyć, a nie tylko mówić, nie tylko występować w telewizjach czy w internecie, a zacznie naprawdę walczyć, to wtedy może być stworzone warunki do odejścia.
Ale czy nie jest tak, że opozycja rosyjska to jest piórko w porównaniu z czołgiem?
Niech pan przypomni sobie rok 1917. Bolszewików było kilkaset ludzi, ale jednak to byli bojownicy, to byli ludzie zdecydowani. I po przewrocie w Sankt-Peterburgu oni zdobyli władzę абсолютно, которая трималась аж понад 70 лет.
Nawet можно powiedzieć, że teraz do tej pory się trzyma, bo przecież Władimir Putin jest częścią KGB, FSB.
Tak,
przejął władzę, dał władzę swoim kolegom właśnie z KGB, właśnie z FSB. Pan profesor użył na początku słowa bandyta, także to jest grupa mafijna, grupa, która rządzi Rosją. A tam kto jest najbliżej, kto jest prawą ręką, a kto jest lewą ręką Putina?
Ja sądzę, że to można mówić o kilku ludzi. Teraz już prawdziwy z zawodu bandyta Prigożyn jest jego prawą ręką, ale z drugiej strony członek Akademii Nauk rosyjski Jurij Kowalczuk. Інтелектуаліста, кедись був інтелектуалістом Сергій Кирієнко. Також він підніс, Путін підніс з долу люди з різних середовиськ, але які характеризуються єдним цехом. Не мають суміння. Донжон до владзи.
Czyli nie myślą sobie, nie mają, nie budzą się rano i nie myślą o tym, ilu rosyjskich żołnierzy poległo na frontach ukraińskich, tylko myślą sobie, należy mordować Ukraińców.
Proszę pana, ja dość dobrze znałem Sergeja Kirijenko i miałem z nim kilkugodzinne rozmowy. Абсолютно зимний чоловік, який як комп'ютер, який не має жодних емоцій і який опирається тільки на можливість осягнення своїх власних цілей. Для нього абсолютно не має значення люди. Він не емоціонально підходить до справи. Очевидно, працювали в рамках Академії наук з братом, молодшим братом Юрія Ковальчука, Михайлом Ковальчуком. Тобто, не wiem, jak po polsku powiedzieć, mrakobiec. Człowiek, który jest niedokształconym fizykiem, ale z drugiej strony ma takie czarne fantazje. On tworzy czasami podstawą tej ideologii antyludzkiej, którą używa Putin.
Jest jeszcze Dugin, który wykłada swoje myśli geopolityczne. Czy jest prawdą, że powiedział w czasie wykładu spotkania ze studentami o tym, że tych Ukraińców należy wymordować?
Na 100%, niestety. Ale proszę pana, właśnie Dugin oczywiście jest niebezpieczny, ale to jest margines jednak. To jest człowiek, który był wyrzucony z Uniwersytetu Lotników z drugiego roku za niezdolność. A potem ambicje, przy pomocy tych ambicji zaczął mówić te straszne, straszne rzeczy. Natomiast bardziej niebezpieczni są Kowalczuki, Prigożyny, Kirijenko, to te ludzie.
Wypowiedział pan zdanie na krawędzi porażki militarnej, ale Rosja nie wygląda na to, że jest na krawędzi porażki militarnej.
Proszę pana, ja mogę zadać panu z kolei takie pytanie. Jak pan sądzi, Stalin wygrał tą wojnę w II wojnie światowej, czy nie?
Tak.
A ja sądzę, że przegrał.
Ja,
i gdyby nie jego przegranie, my by nie mieli teraz nadziei. Dlatego, że on myślał o rewolucji światowej. On myślał o tym, że ten reżim bolszewicki będzie w całej Europie. Nie potrafił. I właśnie dlatego, że był tak pewien wygrania, a okazało się, że świat jednak mocniejszy jest.
Ale pan zna rosyjski przemysł, zna, wie, jakie są zasoby Rosji. Czy one są gdzieś w okolicach wyczerpania, czy to są takie zasoby, które, z których można korzystać i korzystać?
Proszę pana, na pewno Rosja jest mocna, bardzo mocna. Na pewno przemysł jest bardzo mocny, militarny przemysł, ale przez wielu, wielu lat władzy putinowskiej korupcja zjadała siły, zdrowe siły w Rosji. Korupcja. Każdy kontrakt militarny, z każdego kontraktu militarnego trzeba było 5-10% oddawać do kieszeni wiadomo jakich ludzi. A w związku z tym jakość tego, co robili, oczywiście była na niskim poziomie. Oprócz tego Putin absolutnie się nie zna na przemyśle, szczególnie wysokotechnologicznym. Szojgu, ani jednego ministra obrony Rosji, ani jednego dnia nie był w armii. I on dobierał na podstawie nie fachowości, a na podstawie, kto gotów był służyć. W związku z tym korupcja, oklamanie wewnątrz powodują jednak duże zniszczenie przemysłu rosyjskiego. Nie można lekceważyć. Oczywiście 145 milionów ludzi, oczywiście olbrzymie obszary rosyjskie, na których znajdują się przemysł militarny i który nie bombardują Ukraińcy. Oczywiście to jest bodziec do przeciągania tej wojny, ale ja jestem przekonany, że zwiększona pomoc militarna, ekonomiczna i zbrojeniowa całego świata i wola narodu ukraińskiego i wzrastający ruch oporu wewnątrz Rosji i na zewnątrz Rosji, ta opozycja rosyjska, to stwarzają jednak bodźce do przesłanki do przegrania reżimu putinowskiego. Aby tylko już on nie mógł powtórzyć się.
Czyli są nadzieje na to, że Ukraina wygra wojnę. A teraz patrzę na ten apel. Pierwszy Kongres Deputowanych Ludowych do rządów i parlamentów państw koalicji antyputinowskiej. To jest apel, ale może zacznijmy od jakiegoś aktu. Kongres Deputowanych Ludowych i gdzieś jest orędzie do obywateli Europy i Ameryki i wszystkich zachodnich sojuszników koalicji antyputinowskiej. Kalinowskie i deklaracja założycielska Kongresu Deputowanych Ludowych, to powiedzmy trochę o, nie trochę, tylko po prostu powiedzmy, co to jest za kongres, co to za zbiór ludzi.
Proszę pana, kilka miesięcy temu inicjatywna grupa z byłych deputowanych rosyjskich, którzy wygrywali naprawdę prawdziwe demokratyczne wybory. Były takie czasy w Rosji kilka lat, kiedy można było metodami demokratycznymi coś normalnie wygrać. I te deputowane zebrali się i powiedzieli, przecież ta władza, która teraz jest, jest władzą nielegitymną. No bo nie ma wolnych wyborów, swobodnych wyborów. I powiedzieli, że chcą jednak rozpocząć normalną walkę. I pojawiła się grupa, która zjednoczyła tych deputowanych różnego szczebla. Tam są i posłowie do Dumy, tak jak mój syn Ilja, senatorzy, to znaczy członkowie Rady Federacji Rosyjskiej, municypalne, samorządowe deputowanie, z województw. Zebrali się, ich było, chciało uczestniczyć ponad 100 osób. Uczestniczyło 60. W tym roku, ja sądzę, że będzie właśnie 100, przyjedzie 100 osób. I oni postanowili rozpocząć normalną działalność w dwóch kierunkach. Z jednej strony w oparciu na sojusz z Ukrainą, z drugiej strony w oparciu na siły międzynarodowe, a z drugiej strony sami oni zaczęli przygotowywać ustawy, które określają pierwsze kroki przejście od władzy totalitarnej, autorytarnej putinowskiej do władzy demokratycznej, opartej na prawie.
Dążąc do ochrony życia i dobrobytu naszych rodaków, uznając za niemoralną dalszą bezczynność i bierną postawę w oczekiwaniu na zmiany, odrzucając reżim uzurpatora Putina, potępiając inwazyjne i niesprawiedliwe wojny, uznając władzę ludu za jedyny dopuszczalny sposób rządzenia Rosją, wyrażając gotowość do odtworzenia państwa rosyjskiego, oświadczamy, Federacja Rosyjska nie jest wolnym, praworządnym, demokratycznym państwem. I są dalsze punkty.
No właśnie na tym zjeździe, który planujemy za miesiąc, mniej więcej miesiąc w Warszawie, mamy przyjąć koncepcję nowej konstytucji rosyjskiej jako państwo demokratycznego, parlamentarnego, opartego na prawie i wyborach. Z drugiej strony właśnie będą omawiane różne scenariusze, kroki przejścia stopniowego, przejścia od władzy totalitarnej do władzy demokratycznej. I to jest źródłem ogniwym, zrzeszającym wszystkich, całą opozycję rosyjską.
Możliwe jest takie zjednoczenie?
Przesłanki są. Proszę pana, ten projekt, o którym pan wspominał i o którym ja mówię, to jest projekt niepartyjny. Он жеша не люди правых, левых, он жеша люди, которые донжен до знищения państwa totalitarnego, przejście na normalne warunki demokratyczne. Ten parlament, o którym my, to jest przesłanek do prawdziwego parlamentu, który przyjdzie po normalnych wyborach, już po usunięciu od władzy Putina.
Silna jest wiara pana profesora Ilja Ponomariew, czyli jeden z liderów Kongresu Deputowanych Ludowych i opozycji rosyjskiej. rosyjskiej, który mieszka na Ukrainie, musiał uciec z Rosji, był jedynym deputowanym, który głosował przeciwko aneksji Krymu, czy deputowani, czyli opozycja rosyjska, o której pan mówi, jest za i uważa, że Krym, zgodnie zresztą z decyzją Chruszczowa, powinien należeć do Ukrainy?
Oczywiście do Ukrainy. No przecież, proszę pana, co było 1000-2000 lat temu, różne terytorie należały do różnych narodów. Ale ważne jest, że metodami demokratycznymi Krym należał do Ukrainy. Łamanie prawa nie pozwolono nikomu. W związku z tym dla nas oczywistym jest, że Krym, jak i wszystkie te terytorie, które teraz zagarnięte przez Rosję, należą do Ukrainy.
Parę takich pytań. Kiedy skończy się wojna na Ukrainie?
Proszę pana, ja niestety nie jestem wróżką, ale my będziemy tu, w Polsce, na całym świecie, na Litwie, Łotwie i we wszystkich innych krajach Europy będziemy robić wszystko, żeby przyspieszyć ten moment, kiedy nie będzie nad Rosją takiego reżimu.
Czyli kolejne pytanie, bo jedno z drugim jest połączone. Kiedy padnie reżim Putina, też jest bez odpowiedzi, bo nie można, pan nie jest wróżką. Ale takie intuicje, czy to się zdarzy w ciągu roku 2023?
Moim zdaniem najbliższe 1-2 lata jednak. I wszystko to zależy od tego, od tej pomocy, od tego zjednoczenia całego świata w walce z reżimem putinowskim. Jeżeli zwiększenie pomocy będzie realną, to wtedy ja sądzę, że w tym roku albo w następnym roku padnie ten nienawistny reżim.
Jakieś kontakty z przyjaciółmi w Moskwie pan ma?
Tak, tak.
I co oni mówią?
Większość zamyka się w sobie. Moi przyjaciele jednak nie zmienili zdania, dążenia do demokracji, praworządności. Na tym polega nasza wspólnota przyjacielska, emocjonalna. Ale oczywiście oni zamknęli się w swoich mieszkaniach, zamknęli się, boją się. Teraz, jak jeden z liderów opozycji rosyjskiej, Michał Chodorkowski, odpowiadając na pytanie, co... Jaka rola tych ludzi, którzy wierzą i którzy marzą o usunięciu Putina w Rosji? On mówi, zachować swoją osobowość. A przede wszystkim walka należy do tych ludzi, którzy wyjechali z Rosji.
Wymienił pan nazwisko Chodorkowskiego. Wspiera Kongres Deputowanych Ludowych?
Proszę pana, wystarczy posłuchać, co mówi Chodorkowski, żeby powiedzieć, że jest spójność poglądów i Michaila Chodorkowskiego, i inicjatorów tego zjazdu.
Zna pan pana Chodorkowskiego?
Proszę pana, co więcej, pan Chodorkowski, kiedy był prezesem banku w Moskwie, dał pierwszy kredyt do mojego instytutu, Nuclear Safety Institute, bezpieczeństwo badań nuklearnych. I od tego, to było w 1989 roku jeszcze. I dzięki temu udało się stworzyć system bezpieczeństwa energii nuklearnej na terenie Rosji i w kilkoma krajów nawet europejskich.
Najbliższe spotkania rosyjskiej opozycji to Bruksela, to jest kolejne, czwarte forum. Przypomnę, że zaczęło się od Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, która zorganizowała pierwsze forum wolnych narodów Rosji. Tu w Warszawie przy Foksal 3/5, teraz Bruksela. Pani minister Anna Fotyga jest organizatorem kolejnego forum, większego, jeszcze większego, czyli te fora, a później drugi Kongres Deputowanych Ludowych, jak pan profesor powiedział, będzie w Warszawie. I tak.
No, właśnie walczymy.
A ilu tych agentów FSB jest w tej jak odróżniacie? Jak odróżnić agenta FSB od normalnego Rosjanina? Bo każdy Polak ma z tym kłopot.
Proszę pana, to jest rzeczywiście problem. Rzeczywiście jest problem. Agentów jest sporo. Ale są metody zawodowe, profesjonalne metody badania kłamstwa różnych ludzi. A oczywiście życie rozstrzygnik. Kto jest kim?
To się okazuje w takich trudnych momentach. No, bardzo, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Profesor Władimir Ponomariew był gościem Poranka Wnet. Nie wiem, czy pan profesor zna, czy pan profesor lubi, czy słyszał o Bobie Marleyu. Bob Marley.
Słyszałem.
I pan profesor słyszał, i my słyszeliśmy, a państwo usłyszą.